Apostoł Jan kiedyś napisał bardzo taką prostą rzecz, ale przez niewielu realizowaną. Zobaczmy do trzeciego listu apostoła Jana, werset 11. Mówi tak. Ty jednak, mój drogi, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Ten, kto pełni dobro, pochodzi od Boga. Ten, kto dopuszcza się zła, nie oglądał Boga. W dzisiejszym świecie jest problem, zresztą nie od dziś, naśladownictwa różnych przykładów. I często ludzie się zarażają złymi przykładami, uważają Chrystusa, Ewangelię za już nieaktualną, ale my chcemy twardo stać przy Słowie Bożym i obserwować naszego Zbawiciela jako nie tylko Zbawiciela, ale i naszego Pana i Mistrza. I zajrzymy do Ewangelii według świętego Jana 13 rozdziału, żeby się przekonać, jaki przykład nam dał Pan Jezus, kiedy umył apostołom nogi. Może jest to znany fragment, ale jestem przekonany, że znajdziemy pewne szczegóły, które nas co najmniej zastanowią. 13 rozdział Ewangelii według świętego Jana, czytamy od 1 do 17 wersetu. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe zwierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz myć nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla Ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus odpowiedział, wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami. Jest cały czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać. I właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam, sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Drodzy, to jest dość poważny moment. Zbliża się ostatnia Pascha w życiu Pana Jezusa tutaj ziemskim. Był świadom, że nadeszła Jego godzina. I czego On oczekiwał? Przede wszystkim przejścia z tego świata do Ojca, powrotu do Ojca, powrotu do chwały. To jest taki wspaniały dowód na to, że Pan Jezus ma szczególne zjednoczenie z Ojcem, że On nie myślał tutaj głównie o swojej męce, ale o tym, że potem powróci do Ojca, który, jak w innym miejscu powiedział, go kocha i ukazuje mu wszystko, co sam czyni i ukaże mu większe dzieła. Także szczególna relacja łączy Syna z Ojcem. Jest to tak niezwykła relacja, że przy pewnej okazji Chrystus powiedział w Ewangelii według Mateusza, 11 rozdział, werset 27, zobaczmy. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Wyjątkowa więź Ojca z Synem. Dlatego całkowicie upadają poglądy tych, którzy próbują pomniejszać Jezusa Chrystusa, twierdzić, że miał początek w czasie, że jest jakimś stworzeniem w swej przedludzkiej naturze. Nie. On istniał od wieczności, zanim powstał świat, zanim powstał czas i od wieczności cieszy się zjednoczeniem ze swoim Ojcem. Przy pewnej okazji powiedział, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Inny przykład mówi, że do końca ich umiłował. Zobaczmy, mówimy dzisiaj o naśladowaniu Chrystusa. Dominującą Jego cechą jest miłość, tak jak w przypadku Ojca. I On umiłował swoich uczniów, On za nich oddał życie. On ich cierpliwie też wychowywał przez te 3 czy 3,5 roku, bo to różnie się datuje. W każdym razie opiekował się nimi. I nikogo z nich nie stracił, jak czytamy w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. On wszystkich miał pod opieką. On nawet nie pozwolił, żeby ich aresztowano, kiedy jego pojmano. Cudowna miłość, święta, czysta. Czy mamy taką miłość? Czy troszczymy się naprawdę? Czy kochamy innych tak naprawdę do końca, tak jak Jezus Chrystus? Czy może tak na 30%? Żeby coś zrobić, żeby nikt nie mówił, że nic nie zrobiłem, ale w zasadzie nie mam serca dla tego człowieka. Prawdziwy człowiek napełniony Duchem Świętym ma miłość. Ma miłość i jeżeli coś robi, to robi na całość, całkowicie, według swoich możliwości. Bo Księga Przysłów też mówi, nie wzbraniaj się czynić potrzebującemu, jeśli to leży w Twojej mocy. Czyli robimy tyle, ile możemy, ale robimy z całego serca, tak jak Zbawiciel. I zaraz przekonamy się, na czym polegała ta Jego miłość w tym konkretnym przypadku, w tej sytuacji. Widzimy też tutaj, drodzy, że ta miłość miała być udziałem naśladowców Chrystusa. 13 rozdział, 34 i 35 werset, Chrystus daje nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Przykazanie o miłości bliźniego występowało już w Torze, w Pięcioksięgu Mojżeszowym, ale tutaj jest dodana wartość. Jak ja was ukochałem. Czyli taką miłością ofiarną, gotową do najwyższego poświęcenia. Pan Jezus dodaje nową wartość. Poza tym On rozszerza tę miłość nie tylko na naród izraelski, ale jak wiemy, pisarze Nowego Przymierza, uczniowie Pana Jezusa będą mówić, żeby czynić dobrze wszystkim. Nie tylko domownikom wiary. Pan Jezus też już zapowiadał, że Jego dobra nowina będzie głoszona wszystkim narodom. Także ta święta, cudowna miłość powinna być naszym udziałem. To jest najważniejsza cecha, jaką powinniśmy przyswoić sobie w mocy Ducha Świętego od Jezusa Chrystusa. I jak możemy spojrzeć w lustro, żeby się przekonać, czy mamy taką miłość? Pierwszy list do Koryntian jest takim sprawdzianem, 13 rozdział od 4 do 8 wersetu, część A. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać, miłość nigdy nie ustaje. To jest jeden z tych tekstów, który jest szczególnie wyrazistym lustrem, gdzie możemy się przejrzeć. To jest taki duchowy rentgen, można się zbadać, czy tomografia, można powiedzieć, duchowa. List do Galacjan jest innym tekstem, który mówi o uczynkach ciała i owocu ducha. I zobaczmy, co jest pierwsze wymienione w cesze miłości. Cierpliwość. Cierpliwość jest takim świadectwem miłości. I Pan Jezus naprawdę znosił uczniów, znosił innych ludzi. Potrafił być stanowczy, gdy dochodziło do nadużyć, do obłudy, do fałszu, ale generalnie był bardzo cierpliwy. Cierpliwie wychowywał swoich uczniów, chociaż byli niepojętni, chociaż wolno sobie przyswajali, pewne rzeczy były przed nimi zakryte. I gdybyśmy przyjrzeli się tym cechom, to na przykład nie szuka własnej korzyści. Jak bardzo zbory i kościoły upadają, kiedy pojawiają się ludzie na stanowiskach przełożonych, którzy szukają w służeniu innym tak naprawdę swojej korzyści. Jak bardzo to szpeci, jeżeli ktoś dąży do tak naprawdę władzy nad innymi, do jakichś może korzyści materialnych czy chwały. Także tutaj można by wiele o tym mówić, ale miłość jest niezbędną cechą uczniów Chrystusa. Chcemy wzorować się na tym. Ale jest też wroga nam rzeczywistość duchowa. W księdze właśnie, którą czytamy, Ewangelii Jana, 13 rozdziale, czytamy, że trwała wieczerza, diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. My nie zawsze o tym pamiętamy, ale pewne rzeczy są sposobem oddziaływania niewidzialnej rzeczywistości na nas, na nasze otoczenie. Istnieje przeciwnik Boży, on jest stworzeniem, podobnie jak demony są stworzeniami. Oni nie mogą równać się z Bogiem Wszechmogącym, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Nie mogą się równać i nie mają z nimi żadnych szans. Kiedy Księga Objawienia pokazuje porażkę szatana, to tam nie ma walki w ogóle. Po prostu jest wtrącony na 1000 lat, a potem wtrącony już do jeziora ognia. W każdym razie Bóg dopuścił do działalności złego, to służy jego mądrym celom, przesiewowi wśród ludzi, bo każdy może się opowiedzieć po stronie dobra i to ma swoje zastosowanie. Ale Pan Jezus wiedział, że Judasz już jest zniewolony przez diabła, już dopuścił go do swego serca, bo zło wchodzi tam, gdzie się je dopuszcza. List do Efezjan mówi, nie dawajcie złemu przystępu. Diabeł jest jak taki dziki lokator. Chodzi tam, gdzie puste miejsce. Pan Jezus też ostrzegł przed tą pustką, opowiedział przykład człowieka, który przyrównany był do mieszkania, które jest wymiecione, wysprzątane, ale puste. I tam diabeł ma dostęp. I ludzie też często przez złe wybory, przez skłanianie się do złego dopuszczają do siebie tą złą rzeczywistość. I nie ma z tym żartu, drodzy. Jeżeli karmimy się czymkolwiek, co jest demoniczne, złe, nieczyste, brudne, otwieramy złemu drogę. Podobnie jeśli dopuszczamy w naszym życiu takie rzeczy jak gniew, złość, nieprzebaczenie, otwieramy złemu drogę. Więc nie pozwalajmy na to. W każdym razie Pan Jezus, jak czytamy w wersecie 3, wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że od Boga odchodzi. Także Zbawiciel już jest świadom tego, co Go czeka. Wiedział dokładnie, że wyszedł od Ojca na ten świat, że do Niego powraca. Wiedział, że szatan tutaj już działa. No, jeśli chodzi o nas, chciałbym jeszcze dodać, mamy zbroję Bożą. Mamy moc modlitwy, mamy po prostu moc krwi Baranka Bożego, żeby diabła odpędzić, czy jego demony. W każdym razie Zbawiciel w tych okolicznościach wstaje od wieczerzy, zdejmuje płaszcz swój, tak, ten zewnętrzny strój, ma tylko ten taki podstawowy, tak, bierze płócienny ręcznik, przepasuje się nim, nalewa wody i zaczyna myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Dlaczego mycie nóg? Oczywiście musimy znać realia Bliskiego Wschodu, gdzie ludzie chodzili w sandałach, gdzie były piaszczyste drogi, nie było takich ładnych chodników, jakie my często mamy w miastach dzisiaj, w cywilizacji tutaj zachodniej. I tutaj to jest nie od dziś, że umywanie nóg uchodziło za objaw gościnności. Księdze Rodzaju, 18 rozdziale, w wersecie 4, gdy przychodzi Bóg Jahwe w asyście dwóch aniołów do Abrahama, a tak naprawdę to był Jezus Chrystus w bycie przedludzkim, czytamy: pozwól, proszę, niech przyniosą trochę wody, obmyjcie sobie nogi i odpocznijcie pod drzewem. Rodzaju 18:4, czyli widzimy, że taki zwyczaj był, że gospodarz, dobry gospodarz, służył miednicą, tak? Często miał sługę, czy też niewolnika, który umył nogi gościom. Księga, jaką jest Ewangelia według Łukasza, 7 rozdział, werset 44, zawiera pretensje Pana Jezusa do Szymona faryzeusza, gdzie Pan Jezus mówi: wszedłem do Twojego domu, a Ty nie podałeś mi wody do nóg. A więc to wchodziło w zakres ówczesnej kultury, zwyczaju, że podawało się wodę do nóg. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 9 i 10 werset, zapewnia, że dobra wdowa to taka, która między innymi świętym nogi umywała. Także w tamtych realiach to uchodziło za taki przejaw pokory, służby dla innych. Dzisiaj to może być na przykład zgarnięcie śniegu przed domem modlitwy. Taką formą usługiwania praktycznego. Gościnność też jak najbardziej. Wielu z nas przeżywało też sprawę tej strasznej wojny na Ukrainie i wielu z nas otworzyło swoje serca, serca naszych zborów, żeby pomóc uchodźcom. I w wielu praktycznych aspektach możemy usłużyć. Tak jak wtedy był taki aspekt, tak my dzisiaj możemy praktycznie usłużyć. Jeśli mamy serca pełne miłości i życzliwości, to znajdą się sposoby, żeby nawet skromnym darem usłużyć. Ja mam na przykład przyjaciela, który jest elektrykiem, elektronikiem i wielu ludziom po prostu tak służy, że naprawia po prostu bezinteresownie, jak coś się w domu zepsuje. Ale zobaczmy, co się dzieje dalej. Pan Jezus chce umyć nogi Szymona Piotra. Ten się bardzo burzy. Panie, Ty mi chcesz myć nogi? Ma taki szacunek dla Zbawiciela, że nie widzi się w tym, żeby to Zbawiciel robił. Ale zobaczmy, dlaczego w ogóle Pan Jezus tam myje nogi. Bo to była wynajęta sala. To była wynajęta sala i nie było gospodarza, nie było też sług, którzy mogliby to zrobić. I Pan Jezus bierze na siebie najbardziej pośrednią pracę, będąc Zbawicielem, chce dać przykład uczniom i pierwszy wychodzi z inicjatywą. Nikt z uczniów na to nie wpadł, ale on pierwszy. No i Piotr uważa, że to niegodne takiego Mesjasza. Być może też nie umiał przyjąć daru od Zbawiciela. Czasami my też mamy problem, żeby przyjąć od innych dary. Niektórzy z nas traktują dary jako pożyczkę. Ktoś nam coś daje, to już się zobowiązujemy, że w następnym tygodniu no muszę też im coś dać, bo mi coś dali. Czasami tak jest też, że ktoś nas ugości, no to musimy szybko ich też ugościć. Traktujemy wszystko jako pożyczkę, nie potrafimy przyjąć daru. W każdym razie, kiedy Pan Jezus powiedział, że jeśli go nie umyje, to mówi, nie będziesz miał ze mną działu, to Piotr jako taki raptus, taki impulsywny, zaraz wyskakuje z inną propozycją. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce i głowę. Także w drugą skrajność popadł, chciał być cały tutaj umyty. Ale Pan Jezus mówi, wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami, jest cały czysty, wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. I tu Pan Jezus wchodzi głębiej. Jest prawdą, że w tym świecie brudzimy się niekiedy. Niekiedy no, coś się do nas, jak wczoraj rozmawialiśmy, przylepia, jakiś zły nawyk, jakieś pobłażanie sobie, nawet w jedzeniu, że za dużo zjemy. Albo zjemy coś niezdrowego, mimo że wiemy, że nie powinniśmy. Wiele, wiele różnych może być takich rzeczy. Czasami jakieś zaniedbanie czegoś ważnego, na przykład przypilnowania dzieci w pewnych sprawach. Może być czasami niesłuchanie współmałżonka, który zgłasza raz, drugi, trzeci jakąś potrzebę, a my nie jesteśmy uważni na to i sprawa jest niezrobiona. I duch upada tego współmałżonka, bo widzi, że jakby chyba nie kochamy, bo lekceważymy to wołanie, tę prośbę. Więc są takie sytuacje, gdzie czymś się brudzimy, czy to zaniedbaniem, czy też czasami no, tracimy cierpliwość dla innych, jak mówiłem, tej miłości nam takiej brakuje i czasami powiemy coś niewłaściwego, zachowamy się niewłaściwie, brudzimy się nieraz w tym świecie. A Pan Jezus to powiedział, że błogosławieni są ludzie czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział, werset 8. A w liście do Rzymian jest bardzo ciekawy tekst, jak mamy podchodzić do czystości. Rzymian 16, rozdział, werset 19. Apostoł tu między nimi pisze: chcę, abyście byli mądrzy w każdej dobrej sprawie i czyści wobec zła. Zło jest rzeczą nieobojętną i może niszczyć. Kiedyś miałem takiego przyjaciela, Józefa, starszy człowiek, i rozmawiał z księdzem katolickim na temat pewnych tradycji i w pewnym momencie ten ksiądz mówi, no to są takie jak zabawki dla dzieci, to tam nie ma większego znaczenia, a dzieciom zabrać zabawki, to będą płakać. A ten mój przyjaciel powiedział, ale dzieciom dać brzytwę, to się skaleczą. I rzeczywiście są takie rzeczy, które mogą nas skaleczyć, mogą nas zranić. I młodzież, i dzieci też powinny o tym pamiętać, że jeżeli Bóg nam czegoś zabrania, o czymś mówi, że to jest nieczyste, to jest złe, to robi to z miłości do nas, bo my możemy się tym pokaleczyć, my możemy się oddalić od Boga, od bliźnich. Księga Izajasza, 48 rozdział, werset 17 i 18 pokazuje, jak powinniśmy podchodzić do tych ostrzeżeń Bożych, żebyśmy byli na przykład czyści wobec zła, żebyśmy unikali tego zła. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co zapewni Ci korzyść. Prowadzę Cię drogą, po której masz iść. Gdybyś wcześniej zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak rzeka, a Twoja sprawiedliwość niczym morskie fale. Jeśli Bóg nam czegoś zabrania, to z miłości. Jeśli Pan Jezus ostrzega przed czymś, to On wie, co mówi. On przyszedł od Ojca. I dlatego my czasami się brudzimy, potrzebujemy tego oczyszczenia. Wiemy, gdzie mamy to oczyszczenie. Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej mówi: słowo Twoje jest prawdą. Uświęć ich w Twojej prawdzie. W 17 rozdziale, w wersecie 17. Wiemy, że w pierwszym liście świętego Jana, w pierwszym rozdziale, w wersecie 9 też czytamy o oczyszczeniu z kolei we krwi Chrystusa. Pierwszy liście świętego Jana, pierwszy rozdział, werset 9. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Także musimy zachowywać prawość, musimy dbać o tę czystość, do czego Pan Jezus tutaj nawiązuje, bo to nie jest obojętne. To nie jest tylko moja sprawa prywatna, że świadomie na przykład się czymś brudzę. W liście Jakuba, w 4 rozdziale, w wersecie 1 powiedziano: skąd wojny i skąd starcia między wami? Czy nie wynikają one z waszych namiętności, które toczą walkę w waszych członkach? I to mówi do zgromadzenia ludu Bożego. Były tam osoby, które wywoływały konflikty, wywoływały problemy, ale nie dlatego, że to, co poruszały, rzeczywiście było problemem. W tych sporach, czy waśniach, czy kłótniach. Nie. Problemem było to, że w nich się działo pewne zło, że oni tolerowali u siebie grzeszne skłonności i to znajdowało swoje ujście w konfliktach z innymi. Kiedyś mój znajomy brat przyjechał do pewnego zboru i tam skarżyli się, że mają problem z jedną siostrą, że ona właśnie jest taka trudna, roszczeniowa, że taka konfliktowa. A Bóg dał mu słowo wiedzy. Po prostu objawił mu. Powiedział: ty palisz papierosy do tej siostry. I ona w płacz zaraz. Czyli tolerowała u siebie grzech, myślała, że to jest obojętne, że to jest jej prywatna sprawa, ale to napięcie, jakie czuwała wewnętrzne z tego powodu, że w ukryciu paliła papierosy, powodowało, że była konfliktowa. Wartość danej społeczności chrześcijańskiej to jest suma jej członków. Jeśli my na co dzień chodzimy z Bogiem, a nie tylko w niedzielę, ale na co dzień, w tej rzeczywistości tak zwanej szarej, chodzimy w Duchu Świętym, jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, posłuszni Chrystusowi jako Panu, to w niedzielę też będzie błogosławiony czas nabożeństwa, ale ta niedziela, to nabożeństwo ma nas wyposażyć, żebyśmy my na co dzień w tej zwykłej rzeczywistości byli naprawdę świadkami Chrystusa, naprawdę realizowali Boże zamysły wobec nas. I wróćmy do Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi o tej czystości i był on świadom, kto miał go wydać, to znaczy nie musiał mu Bóg objawiać tego. On miał nadprzyrodzoną wiedzę i wiedział, że nie wszyscy są czyści z nich, że Judasz dopuścił do swego serca nieszczerość, jakiś fałsz. Dlatego trzeba badać swoje serce, sprawdzać, czy pojawiają się w nim jakieś złe skłonności, złe myśli. Musimy być trochę dla siebie lekarzami, bo nieraz jeśli i obserwować swoje objawy, zachowania, swoje myśli, bo zaczyna się od myśli, jak wiemy z listu Jakuba. Jeżeli ona będzie pielęgnowana, przyjdą czyny, a jeśli będziemy trwali w tych czynach, może przyjść i śmierć duchowa. Więc po prostu trzeba siebie kontrolować, obserwować siebie. Na przykład jeżeli pojawia się w naszym sercu już jakieś rozdrażnienie, czy jakieś zwątpienie, nie lekceważmy tego. Przychodźmy z tym do Chrystusa, przychodźmy z tym do Boga Ojca. Jeżeli sobie nie radzimy ze swoim duchowym stanem, zwróćmy się do kogoś, kto nam może pomóc, kto w kościele miejscowym uchodzi za dojrzałą, budującą osobę, która może skutecznie też się modlić. Miałem takie sytuacje też i ja, gdzie niektórzy chrześcijanie mający z czymś problem zwracali się do mnie i modliłem się za nich, próbowałem doradzić. Często takie są sytuacje i rzeczywiście ktoś może skutecznie doradzić, niekoniecznie mówię, że ja, ale ostatnio pewna siostra miała bardzo poważny problem, zmaganie duchowe i brat jej doradził, co zrobić i zwycięstwo, wielkie zwycięstwo, zły odszedł. I bliska osoba się nawróciła. Także potrzeba jest takiego czuwania, takiej trzeźwej oceny sytuacji. Ale widzimy, że Pan Jezus już dokonał tej czynności, umył im nogi, usiadł i pyta, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Tak? To jest bardzo ważne. I mówi, jeśli zatem ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Słusznie go nazywali nauczycielem i panem, ale to oznaczało, że mają się do jego przykładu stosować. Niektóre wyznania wzięły dosłownie umywanie nóg i praktykują podczas wieczerzy umywanie nóg. To nie ma się stać jakimś rytuałem, to ma być taką pokorną służbą w różnym zakresie. W każdym razie Pan Jezus zachęca do ofiarnego usługiwania. Mówi, dałem wam bowiem przykład, abyście ich wyczynili tak, jak ja wam uczyniłem. I tutaj zobaczmy, że sam dał przykład największy, ofiarowując siebie później na krzyżu. Ewangelii według Mateusza, 20 rozdziale, od 25 do 28, Zbawiciel mówi tak. Wiecie, jak władcy narodów umieją je sobie podporządkować i jak wielcy tego świata potrafią dać im się we znaki. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Właśnie, usługiwanie w duchu pokory, w duchu ofiarności. To jest droga dla ucznia Chrystusa. Jest to zupełnie niemodne w tym świecie. W tym świecie mówi się, bądź asertywny, mów o swoich zaletach wszędzie, gdzie tam jesteś i tak dalej, a zwłaszcza wobec pracodawcy. Takie rzeczy nie mogą przeniknąć do Kościoła. Diabeł ucieka przed pokorą. Pokorna służba bardzo się nie podoba złemu i też pokora w zachowaniach naszych się nie podoba. Jeżeli na przykład powiedzmy, żona odezwie się niezbyt przyjemnie do męża, a on ją błogosławi, nie przeklina, to diabeł ucieka. Nie możesz swego klina wbić w ogóle. A jeżeli mąż odpłaca tym samym, już zaczyna się diabelski krąg. Już uruchomiona jest zła reakcja łańcuchowa i zaczyna się zło. Właśnie dlatego naprawdę musimy poddawać się Duchowi Bożemu, Słowu Bożemu, dbać o codzienną relację z Bogiem, żeby mieć taką moc z góry, bo o własnych siłach tak nie potrafimy, żeby takim być pokornym. Ręczę i zapewniam, sługa nie jest większy od swego Pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Czyli kto jest szczęśliwy? Ten, który tylko słucha Słowa Bożego? Ewangelii według Łukasza Pan Jezus powiedział coś na ten temat, kto jest naprawdę szczęśliwy. W 8 rozdziale zobaczmy. Dobrze mówię? Nie, pomyliłem. Zobaczmy raczej do Ewangelii według Jana, kiedy Pan Jezus czerpał zadowolenie. 8 rozdział, werset 29. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, gdyż ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Pan Jezus wypełniał wolę Ojca i to sprawiało Mu radość. W 17 rozdziale Ewangelii Jana powiedział, jak uwielbił Ojca na ziemi, w wersecie 4 w modlitwie. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. Ktoś powie, no niedościgły wzór, to chyba nas nie dotyczy. Ale 15 rozdział Ewangelii Jana, zobaczmy werset 8, mówi, że my też mamy uwielbić Ojca naszym owocem, który wydajemy. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. I tam dalej Pan Jezus mówi o miłości wzajemnej, ofiarnej, między innymi. Także my też mamy uwielbić Ojca owocem naszego życia, naszej służby. List Jakuba mówi, że nie mamy być jak człowiek, który przygląda się jedynie w lustrze swojemu odbiciu i widząc jakieś sadze na twarzy, nic z tym nie robi, nie umyje się. Mamy przeglądać się w tym doskonałym prawie wolności i stosować je w życiu. Dlatego dołóżmy starań, aby służyć tam, gdzie jest potrzeba. Podejmujmy się nawet skromnych prac ku chwale Ojca i dla pożytku owieczek pańskich, dla pożytku braci i sióstr. Naprawdę jest wiele do zrobienia, gdybyśmy spojrzeli wokół siebie. Chociażby wiele osób potrzebuje naszego czasu. Naprawdę nawet zwykłe rozmowy przez telefon, ale takie budujące, duchowe, są bardzo potrzebne. Na przykład do mnie czasami zwracają się osoby, które po prostu chcą się upewnić, czy dobrze myślą, albo chcą, żebym się z nimi przez telefon pomodlił, czy wysłuchał ich problemu. To nie tylko dotyczy kogoś, kto usługuje w kościele, jako kaznodzieja, jak na przykład ja, ale naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem. I danie drugiemu człowiekowi czasu też będzie takim dowodem, że jesteśmy skłonni usłużyć. Jesteśmy skłonni podzielić się swoim doświadczeniem, ale przede wszystkim wysłuchać. Więc taka pokorna służba, wzajemne usługiwanie sobie jest bardzo ważne. Ja mówiłem wczoraj braciom, że o dziwo jedną z rzeczy, które na początku jakby mojej drogi sprawiły mi ogromną radość, było, gdzie na pewnym obiekcie miało się odbyć zgromadzenie, wymazywanie wulgarnych napisów w toaletach. Wiecie, jaką miałem satysfakcję z tego? Można powiedzieć pośrednia praca, ale wiedziałem, że robię coś dobrego, że ludzie, którzy przybędą na to zgromadzenie, jeżeli by widzieli takie napisy, był taki niesmak. A jak to wszystko zginie, będzie czysty obiekt przeznaczony do wielbienia Boga. I powiem wam, że jest wiele form służby. Kiedy znałem brata Rona Robertsa z misji wśród trędowatych w Nepalu i mówił, że jedna siostra z ich zboru, starsza wiekiem, została pochwalona publicznie przez pastora, bo zawsze robiła dobrą szarlotkę na każdą agapę. I naprawdę każdy jest potrzebny, każdy w ciele Chrystusowym może coś wnieść i szczerze i pokornie usługiwać. Nie znaczy, że ta pokora ma oznaczać jakąś taką służalczość, nieszczerość, tylko taką gotowość, żeby, tak jak mówi list do Filipian, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Bo nie jest prawdą, że ktoś, kto jest bardzo blisko Boga, może być jednocześnie pysznym człowiekiem. Kiedyś brat Tozer napisał taki tekst o badaniu duchów. Po polsku zostało przetłumaczone, jak oceniać duchowe przeżycia. I między innymi wskazał, że ktoś, kto mówi, że bardzo zbliżył się do Boga, jednocześnie nie ma miłości wobec drugich, tak? Czy nie ma pokory, no to najlepszy dowód, że nie jest blisko Boga. Bo ktoś, kto jest blisko Boga, będzie pokorny, będzie miał miłość. I naprawdę możemy sobie wzajemnie służyć, możemy się wspierać i Bóg wysłuchuje modlitw, Bóg działa. Są takie świadectwa, drodzy, na przykład w naszym zborze siostra Monika zachorowała na raka, to już kilka lat temu było, bracia pomodlili się nad nią z namaszczeniem olejem i wyzdrowiała i urodziła jeszcze dziecko. Także Bóg jest wszechmogący, On ma wielkie możliwości. My musimy pokornie zaangażować się do Jego służby i ufać w Jego moc, bo powiedzmy sobie uczciwie, bez mocy Ducha Świętego, bez wsparcia Bożego nie jesteśmy w stanie tacy być jak Jezus Chrystus. I my, naśladując Jezusa Chrystusa, będziemy mieli gorsze dni, będziemy lepiej raz iść za Panem Jezusem, raz gorzej, ale szukajmy tej mocy z wysokości, szukajmy tej pomocy Ducha Świętego, który obdarza taką mocą. Napełniajmy się Słowem Bożym i wzorujmy się na naszym Zbawicielu. Wzorujmy się na Jego miłości, takiej bezinteresownej, szczerej, prawdziwej, do końca okazywanej. Nie jest to łatwe, bo my wszyscy mamy swoje braki, mamy swoje wady i znoszenie drugich w duchu miłości jest niełatwe, a co dopiero służenie duchu miłości jedni drugim. Więc trzeba tego napełnienia, trzeba pokonania w nas ludzkiej słabości, żeby tak usługiwać. I bądźmy zaangażowani, nie bądźmy tylko słuchaczami, ale róbmy to, co naprawdę jest potrzebne w Kościele. Rozmawiajmy z braćmi tutaj, jakie są potrzeby i szczerze się zaangażujmy. Będziemy mieli wtedy radość, że jesteśmy częścią żywego Kościoła, że uwielbiamy też Boga naszym owocem. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy też na co dzień w tych relacjach, jakie mamy, czy w rodzinie, czy w szkole, czy na studiach, czy z sąsiadami, byli dobrym świadectwem, żeby ludzie widzieli w nas uczniów Chrystusa, żeby widzieli w nas, że jesteśmy inni, że jesteśmy Bożymi ludźmi. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.